Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
Z Poznania wita Państwa Alina Kurczewska. Zwykle mówiłam te słowa w imieniu Ireny Goszczyńskiej, z którą od powstania naszej audycji w maju 1999 roku przygotowywałyśmy magazyn rozgłośni regionalnych. Irena nie pokonała choroby. Odeszła 16 maja. Potrafiła po mistrzowsku łączyć słowo z muzyką. To właśnie z jej udziałem powstała audycja w stulecie urodzin Tadeusza Szeligowskiego, która okazała się najlepszą na jedynej edycji konkursu imienia Jana Webera w 1997 roku. W 2001 roku zrealizowała słuchowisko z reżyserem Robertem Miżyńskim Kot mi schudł, które zostało nagrodzone Grand Prix na Festiwalu Polskiego Radia i Teatru Telewizji Dwa Teatry. Wspólnie zrealizowałyśmy wiele audycji, czasem spierając się, często poszukując, ale przede wszystkim zawsze dążyłyśmy do ukazania programów w pięknej szacie dźwiękowej. Dziś w imieniu koleżanek i kolegów z rozgłośni regionalnych Radia Publicznego mogę jedynie powiedzieć za Janem Kochanowskim, którego 137 psalm opatrzył muzyką Mikołaj Gomułka. Cóż nam inszego czynić, jedno płakać smutnie, powieszawszy po wierzbach niepotrzebne lutnie. Był to 137 psalm Jana Kochanowskiego z muzyką Mikołaja Gomułki, siedząc po niskich brzegach babilońskiej wody. Śpiewał zespół kameralny muzyki dawnej Cantus Firmus pod dyrekcją Włodzimierza Sołtysika. Dziś obchodzimy więc mały jubileusz. Nasza audycja emitowana jest od 16 lat, od maja 1999 roku. Wraz z Ryszardem Wojtowiczem dołożymy wszelkich starań, aby jej kształt dźwiękowy był ciągle dla Państwa atrakcyjny. Agnieszka Duczmal, założycielka Orkiestry Kameralnej Amadeus Polskiego Radia, dołączy do grona takich postaci jak polski papież Jan Paweł II, profesor Stefan Stuligrosz czy Jan Nowak-Jeziorański, którzy otrzymali tytuł honorowych obywateli miasta Poznania. Dyrygentce to wyróżnienie nadała Rada Miasta Poznania 26 maja. Tymczasem 10 maja na koncert Romantyczne Niepokoje zespół zaprosił wybitnego wiolonczelistę Dawida Geringasa, który wykonał koncert a-moll Roberta Schumana, a o swojej nagrodzie na konkursie imienia Piotra Czajkowskiego w Moskwie i Mścisławie Rostropowiczu tak opowiadał. Byłem bardzo młody, miałem 24 lata. Wygranie konkursu imienia Piotra Czajkowskiego stwarza ogromną szansę dla muzyka. Otworzyło się dla mnie wiele sal koncertowych oraz otrzymałem duże możliwości występowania. To wiązało się z nauczeniem ogromnej porcji nowego repertuaru, który miałem okazję później wykonać i to było bardzo wiele lat temu. Zmieniło się wtedy całkowicie moje życie. Objechałem praktycznie cały świat, ale to rzeczywiście dzięki konkursowi imienia Piotra Czajkowskiego. W 1975 roku wraz z moją żoną wyjechałem ze Związku Radzieckiego. Podążyłem śladami mojego profesora Mścisława Rostropowicza, który w tym samym roku zrobił to samo. Szukaliśmy dla siebie miejsca, w którym moglibyśmy nadal uprawiać muzykę i naszą sztukę. Kraju do życia. Znaleźliśmy Niemcy, kraj o ogromnej kulturze muzycznej. Zostałem zaraz na początku zaproszony przez Herberta von Karajana. Otrzymałem ogromną szansę, aby zagrać z najlepszą wtedy orkiestrą symfoniczną oraz poznać ten legendarny zespół. To wszystko dało nowe impulsy. Karajan stał się dla mnie moim nowym idolem. Oczywiście Rostropowicz był nim od początku i zawsze dla mnie nim pozostał. Pozostał moim mentorem. Te osoby miały ogromny wpływ na mój dalszy rozwój. Czy może pan troszkę opowiedzieć o Rostropowiczu? To był wielki muzyk i pedagog. Co było dla niego w muzyce najważniejsze? Rostropowicz był fantastycznym pedagogiem, który natychmiast wiedział, co się dzieje z jego studentami. Nie oznaczało to, że nas ograniczał. Przeciwnie, mieliśmy wolność, ale ciągle powtarzał: jeżeli chcesz u mnie pozostać, musisz stosować się do moich uwag. Potem możesz robić, co chcesz. Jednakże to, co on uznawał za najważniejsze, to, że trzeba samemu się ciągle uczyć, otwierać uszy, poznawać nowe kompozycje. Konieczne, jego zdaniem, było poznawanie wszystkich stylów z wszystkich epok, aby można było się samemu rozwijać. Zauważyłem, że tak było. Rzeczywiście obserwowałem mój ciągły rozwój i to było dla mnie naprawdę najważniejsze. A czy to samo mówił pan potem swoim studentom? Rostropowicz był bardzo spontaniczny i właściwie on uczył i grał w danej chwili. Trzeba przyznać, że nawet szukał takich właściwych dla wykonawstwa momentów. Uważam, że to bardzo zdrowe podejście. Przecież w muzyce nie istnieją dogmaty. Poza tym ona nie istnieje w pojęciu czasu teraźniejszego. Ona jest zawsze wspomnieniem. Czyli dopiero kiedy ona rozbrzmiewa, to jest ten moment, kiedy ona powstaje i jest nam przekazywana, trafia do nas. Wtedy dociera do naszego umysłu, wywiera wrażenie, pozostawia ślad. Do tego momentu my, muzycy, musimy być przygotowani. Oczywiście trzeba posiadać fantastyczną technikę, wiedzieć, co jest możliwe do ukazania, znać granice swoich możliwości, ale po tym, kiedy już się gra, wtedy mamy ten cud, który się wydarza i wtedy wszystko jest ważne. Inspiracja, talent, kontakt z innymi muzykami, fantazja. Wtedy rodzi się to, co nazywamy wspólną interpretacją, ale do tego trzeba mieć dużo swobody. Wtedy możemy mówić o właściwym przygotowaniu. Wtedy chciałbym, aby moi uczniowie także osiągali jeszcze więcej w swej sztuce wykonawczej.
Thank you.
Był to fragment koncertu wiolonczelowego Amol Roberta Schumana w opracowaniu na wiolonczele i orkiestrę kameralną w wykonaniu Dawida Geringasa oraz orkiestry kameralnej Amadeus Polskiego Radia pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. A teraz co w trawie piszczy, jeśli chodzi o gdańskie życie operowe? Konrad Mielnik.
Dziś trochę o Operze Bałtyckiej, która w maju właśnie zaproponowała publiczności dwie premiery, które wywołały burzliwą momentami dyskusję o stanie i przyszłości tej sceny. Określenie burzliwa nie ma bynajmniej niczego wspólnego z burzą według Szekspira i Izadory Weiss przygotowaną przez Bałtycki Teatr Tańca. Rozpoczęło się bowiem wszystko od Otella Verdiego, także według Szekspira, w reżyserii Marka Weissa. Jak Państwo pewnie zauważyli, dwie premiery i dwa razy to samo nazwisko i nie o Szekspira bynajmniej chodzi. Poszło o, nazwijmy to, monokulturę małżeństwa Weissów, których twórczość zdecydowanie dominuje w repertuarze opery bałtyckiej. Nie zamierzam oceniać tym razem obu premier. Były niezłe, choć nie wnosiły niczego nowego, a Otello uważam, wbrew wielu opiniom, był jedną z lepszych propozycji Weissa jako reżysera w ostatnim okresie jego działalności w Gdańsku. Z monokulturą się częściowo zgadzam, choć do końca bym tego nie potępiał. Bardziej interesuje mnie przyszłość opery bałtyckiej i chodzi tu nie o sprawy artystyczne, a o podstawy egzystencji. W porównaniu z innymi teatrami operowymi w Polsce, opera bałtycka gra raczej mało. Wynika to z wysokości budżetu, któremu daleko do ideału, i pewnych rozwiązań strukturalnych. Na przykład tak zwana norma wynosi zero. Stan techniczny budynku pozostawia wiele do życzenia. Powiem więcej, budynek się sypie. O nowym mówi się wiele, istnieje nawet społeczny komitet budowy, ale na razie są to tylko słowa. Rzekłbym, konkretów brak. Może się zatem okazać, że problem rozwiąże się sam, nie będzie po prostu gdzie grać. A gra się na małej scenie, na której możliwości są ograniczone. Widownia to niewiele ponad 400 miejsc. Przychody zatem z biletów także są ograniczone. Trudno taki obiekt na cokolwiek wynająć, kolejne możliwości są ograniczone i tak dalej, i tak dalej. Nie zazdroszczę Weissowi jako dyrektorowi instytucji. Jego umowa kończy się w 2016 roku. Czy będzie starał się o przedłużenie kontraktu? Czy ktoś mu to zaproponuje? Czy będzie konkurs? Nie wiadomo. W odróżnieniu od wielu dziennikarzy, daleki jestem od wszelkich spekulacji. Wiem bowiem jedno. Sytuacja naprawdę jest trudna.
Był to chór Fuoco di Gioia z pierwszego aktu Otella Giuseppe Verdiego. Śpiewał chór ambrozjański z towarzyszeniem orkiestry New Filharmonia pod dyrekcją Sergiona Barbieroliego. Paganini Millennium Tour to cykl koncertów Mariusza Patyry z towarzyszeniem orkiestry Symfonia Viva pod dyrekcją Krzysztofa Herdzina. Do Poznania wykonawcy zawitali 13 maja. W programie brawurowego występu solisty oczywiście nie zabrakło utworów Niccolò Paganiniego.
19 lat temu prawie wyjechałem do Hanoweru i rozpocząłem kontynuację moich studiów muzycznych u pana Krzysztofa Węgrzyna. Przez następne lata, oczywiście czasów studenckich, co chwila przygotowywałem się do konkursów międzynarodowych, zdobywając kolejne doświadczenia. Aż przyszedł czas w roku 2001. Pojechałem na konkurs Paganiniego do Genui, który był zawsze moim celem numer jeden, jeżeli chodzi o konkursy skrzypcowe. Udało mi się ten konkurs wygrać. To jest moje największe osiągnięcie, to jest mój punkt zwrotny w całej mojej karierze. No i od tego się wszystko rozpoczęło. Konkurs Paganiniego dla wielu skrzypków jest czymś nieosiągalnym. Zarówno konkurs Paganiego, jak i sama muzyka Paganiego, ponieważ nie każdy jest w stanie sięgnąć, żeby się zmierzyć z tą muzyką i z tym konkursem również.
No po prostu nie każdy może się zmierzyć z tak arcytrudnymi utworami technicznie, jakimi są utwory Nicola Paganiniego. Przecież tak, kaprysy to naprawdę już trzeba umieć grać.
Kaprysy, koncerty, utwory jego, ale to jest też chyba szczęście umiejętności zrozumienia całej tej idei muzyki Paganiniego. Mówię tutaj chodzi mi o interpretację, ponieważ jeżeli sięgamy po dzieła Paganiniego, nie możemy zapominać o tym, że Paganini był przede wszystkim bardzo wrażliwym i czułym muzykiem, człowiekiem na piękno opery, bel canto. To była jego fascynacja. A ponieważ był fenomenem, który rozwinął skrzypce, on przekroczył wszelkie granice, o których nikomu się nie śniło. Nikt przed nim, ani po nim już z tego instrumentu więcej nie wydobył, co Paganini. Stworzył wszelkie techniki i cały ten swój geniusz, potencjał, który miał w głowie i w sercu, łącząc z jego wrażliwością na piękno opery, stworzył właśnie swój niepowtarzalny styl.
Ów sentymentalizm, który trzeba przepięknie dźwiękowo zagrać, a za chwilę wykonać jakieś karkołomne pochody techniczne.
Tak, ale to wszystko jest tak oczywiście napisane, ponieważ Paganini sam wykonywał swoje utwory, co się rzadko zdarza, żeby kompozytor swoje kompozycje wykonywał na scenie. Paganini był genialnym skrzypkiem. Wszystko, co napisał, jest tak skrzypcowe. Jeżeli ma się ten wielki dar i to szczęście, że można z tą muzyką się zmierzyć i ją posiąść. Tutaj mówię czysto o aspektach technicznych, manualnych. Weźmy na przykład koncert pierwszy D-dur Paganiniego, który jest jednym z jego najsłynniejszych dzieł. Tu utwór ma tak klasyczną konstrukcję i jest tak skrzypcowo napisany, że wirtuozeria jest oczywista u Paganiniego, ale nie możemy się cały czas koncentrować na tej wirtuozerii, bo wtedy tracimy główną ideę w kompozycji Paganiniego, którą jest jego fascynacja śpiewem. Za każdym razem, jak chodzi do opery słuchać, zakochiwał się przecież w sopranistkach, które oczarowując jego pięknem swego głosu, sprawiały, że on komponował swoje utwory na bazie tematów głównych z opery, która akurat była wykonywana, dodając w wariacjach następnych wszystkie tajniki techniki skrzypcowej, które sam wynalazł. Także tak to wszystko powstawało. Natomiast jeżeli teraz skrzypek potrafi się skoncentrować na tym pięknie podpartym na najwyższej klasy wirtuozerii, to będzie doskonale potrafił tą muzykę zinterpretować i zrozumieć. Ja mam to szczęście, że od najmłodszych lat, kiedy zetknąłem się po raz pierwszy z kaprysami Paganiniego, wiedziałem, że to będzie moja droga. I tak też się stało i tak też kontynuuję to po dzień dzisiejszy. Oczywiście gram wiele innych utworów, innych kompozytorów również, natomiast Paganini jest moją wizytówką.
Thank you. W wykonaniu Mariusza Patyry i Orkiestry Symfonia Varsovia słuchaliśmy fragmentu pierwszego koncertu skrzypcowego D-dur Niccolò Paganiniego. Katowicka nowa sala koncertowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia cieszy się ogromną popularnością. A w jaki sposób kształtować wizerunek Filharmonii Śląskiej? Z dyrektorem tej instytucji, Mirosławem Jackiem Błaszczykiem, rozmawia Stanisław Wiera.
W pierwszych latach rys jej artystycznego oblicza starał się kształtować głównie Stanisław Skrowaczewski, największa postać współczesnej dyrygentury. Potem Karol Stryja, wieloletni dyrektor Filharmoników Śląskich, któremu udało się zrealizować wizję utworzenia instytucji wszechstronnej, prezentującej się w różnych obszarach literatury muzycznej, w repertuarze wielkich dzieł symfonicznych, kameralistyce, muzyce choralnej, światowych i polskich twórców. Czy pan, panie profesorze, jako obecny szef tej szacownej instytucji, czuje się spadkobiercą idei artystycznych swych wybitnych poprzedników, Stanisława Skorwaczewskiego i Karola Stryi?
To jest nasz obowiązek, żeby kontynuować to, co tak wspaniale rozpoczęli lub kontynuowali. To jest przede wszystkim dbałość o polską muzykę, a szczególnie, że patronem naszym jest jeden z najwybitniejszych kompozytorów, Henryk Mikołaj Górecki, więc musimy prezentować i propagować polskich kompozytorów i to nie tylko współczesnych, ale generalnie polską muzykę od klasycyzmu do współczesności i niekoniecznie tylko w wielkich salach europejskich czy światowych, ale także gdziekolwiek jesteśmy w Polsce. Utwory Różyckiego, Szabelskiego, Szymanowskiego są jeszcze tak mało rozpoznawalne, że jest to naszą powinnością i to czynimy. A drugi taki nurt, któremu chcemy się poświęcić, to jest edukacja od najmłodszych do trzeciego wieku. I to już od nowego sezonu będziemy jeszcze bardziej zwiększoną energią i siłą prezentować w ścisłej współpracy z Uniwersytetem Śląskim. Więc myślę, że obowiązkiem w tej chwili całej naszej społeczności filharmonicznej jest to, by nasi wspaniali poprzednicy i muzycy, którzy tworzyli tą instytucję przez 70 lat, byli z nas zadowoleni i dumni.
A czy są jakieś dzieła, które z jakichś powodów nie wykonywał jeszcze pan z filharmonikami śląskimi, a no, chciałby zaprezentować publiczności?
Tak, no to tych utworów jest tak nieskończenie wiele, że zabraknie czasu i życia, by móc wszystko zadyrygować. Natomiast ja myślę w ten sposób, że kończymy cykl edukacyjny Europa u bram, fantastyczny cykl, dzięki którym młodzi muzycy z gimnazjum i z liceum mieli szansę pracować z najwybitniejszymi pedagogami z Europy i koncertować z Filharmonią Śląską. Ale ten cykl się kończy i w nowym sezonie rozpoczniemy to, o czym marzyłem i o czym myślałem już bardzo długo, to znaczy stworzenie Śląskiej Biblioteki Muzycznej. Będziemy rejestrować spuściznę takich kompozytorów jak Henryk Mikołaj Górecki, więc wszystkie dzieła, te, które jeszcze nie zostały nagrane, Wojciecha Kilara, Bolesława Szabelskiego, Bolesława Wojtowicza, z churalistyki chociażby Józefa Świdra, wszystkie utwory churalne i będziemy to sukcesywnie zbierać, omawiać i prezentować wszystkim bibliotekom, niekoniecznie szkół muzycznych, ale bibliotekom generalnie. Chodzi o to, by za 50, za 100 lat był wzorzec, do którego będą sięgać muzycy i będą wiedzieli, że taki kompozytor był, że stworzył takie, a nie inne dzieła i będą mogli je posłuchać i niech to będzie jakiś początek pracy nad tymi utworami, ale będzie on zarejestrowany. Bez tej rejestracji może się tak stać, że gro naszych kompozytorów, szczególnie z tego okręgu, mogłoby być zapomnianych. Dam tutaj taki przykład Andrzeja Krzanowskiego, który gdy żył, był rozchwytywanym kompozytorem na warszawskiej jesieni, co roku był prezentowany. W tej chwili jego twórczość zupełnie jest zapomniana. Czy chociażby Glinkowski.
Aleksander Glinkowski.
fantastyczny kompozytor, który przedwcześnie zmarł. Tych kompozytorów będziemy starać się nagrywać całą ich twórczość z odpowiednim komentarzem, by w szkołach, gimnazjach ogólnokształcących i muzycznych mieli materiał do edukacji.
Gratulujemy Filharmonii Śląskiej jubileuszu 70-lecia. Życzymy wielu kolejnych ciekawych przedsięwzięć artystycznych. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Był to fragment uwertury Fantazji Romeo i Julia Piotra Czajkowskiego. Słuchaliśmy Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka. Istniejący zaledwie od kilku lat Chór Kameralny Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego z Poznania sięgnął po jedno z ważniejszych wyróżnień, jeśli chodzi o polską churalistykę. Grand Prix, główną nagrodę Rubinową Lutni im. Jerzego Libana na 46. ogólnopolskim turnieju chórów Legnica Kantat, który odbywał się 23 i 4 maja, a ja rozmawiam z szefem zespołu Markiem Gandeckim.
To rzeczywiście konkurs szczególny, chyba jeden z najstarszych w Polsce, uważany za najbardziej chyba prestiżowy. Pierwsza edycja była w 1967 roku i wtedy chóry walczyły o brązową lutnię imienia Jerzego Libana z Legnicy. Tradycja jest taka, że jeśli któryś z chórów trzy razy zdobędzie tą lutnię, to ta lutnia przechodzi na własność. I tak się stało w 1986 roku. Chór Politechniki Szczecińskiej pod dyrekcją świętej pamięci Jana Szyrockiego brązową lutnię przejął na własność. Ufundowano srebrną lutnię imienia Jerzego Libana z Legnicy. Ona funkcjonowała niestety tylko 10 lat, bo w 1997 roku po raz trzeci wygrał tę lutnię olsztyński chór kameralny Collegium Musicum pod dyrekcją Janusza Wilińskiego. No i ta srebrna lutnia pojechała do Olsztyna. Ufundowano złotą lutnię i ta złota lutnia przetrwała od 1998 do 2009 roku i też pojechała do Olsztyna. Zabrał ją kameralny zespół muzyki północno-wschodniej i popołudniowej Proforma pod dyrekcją Marcina Wawruka. No i od 2010 walczymy o rubinową lutnię. To zdobycie tej lutni rubinowej w tym roku przez Chór Akademii Muzycznej strasznie się cieszę, że kolejny raz ona przyjechała do Poznania, ale nawiązaliśmy do tych tradycji wspaniałych zespołów prowadzonych przez profesora Janusza Dzięcioła, czyli chór męski Politechniki Poznańskiej. Dwa razy ten chór zdobył brązową lutnię, później świętej pamięci profesor Stanisław Kulczyński, chór akademicki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Pani profesor Barbara Nowak też raz przywiozła lutnię, dwa razy profesor Krzysztof Szydzisz.
Czyli chór kameralny Uniwersytetu
tak
Poznańskiego.
Jest. Raz Muzyka Viva.
Czyli twój zespół prowadzony przez Marka Gandeckiego?
To już był w 2003 roku i w 2007 chór Dziewczęcy z Kowronki Centrum Kultury Zamek w Poznaniu pod dyrekcją Alicji Szelugi. 9 raz gościmy lutnię w Poznaniu. 3 utwory, które śpiewaliśmy w Legnicy. Po raz pierwszy wykonywaliśmy 5 dni wcześniej, w poniedziałek, na Międzynarodowym Festiwalu w Murowanej Goślinie, na który zaprosiła nas dyrektor tego festiwalu, pani profesor Elżbieta Wtorkowska. Premierowe wykonania w poniedziałek. Kilka dni pracowaliśmy jeszcze nad tymi utworami, żeby one nabrały takiej jeszcze dojrzałości i takiej lekkości i pewności. No i pojechaliśmy do Legnicy, ale oni lubią tak wystawianą troszkę poprzeczkę. No, niekiedy nie ma czasu na to, żeby ośpiewywać te utwory w nieskończoność, więc tak to się stało w tym roku.
Trudne utwory? Czyje?
Myślę, że trudne utwory współczesnych kompozytorów. Pierwszy utwór, który zaśpiewaliśmy, Łotysza, Eriksa Essenwalca, Stars. To jest taka ciekawostka, że utwór ma taki wydźwięk kosmiczny, ale oprócz śpiewu chórzyści wykonują 6 różnych dźwięków na kieliszkach wypełnionych wodą. One są wystrojone na odpowiednią wysokość. Oczywiście w różnych miejscach te dźwięki się pojawiają w różnych konstelacjach, w różnych połączeniach, ale robi wrażenie niesamowite ten utwór. Rzeczywiście tak jakby to były echa kosmosu. Drugim utworem był Paula Millora, Upon a Bank with Roses Set About. Trzeci utwór Katarzyny Danel, studentki Akademii Muzycznej, specjalnie napisała utwór dla chóru kameralnego Sing to the Lord do tekstu psalmu 95. Czwartym utworem, też takim ciekawym, jeden z 4 żywiołów, które zostały muzyką opisane przez amerykańskiego kompozytora Arona McDermida. Śpiewaliśmy pierwszy z tych utworów Ziemia. I ostatni haitańskiego kompozytora Sydney'a Guillaume, Kalinda.
Co się działo, jak usłyszeliście, że spośród 11 zespołów jesteście tymi wyróżnionymi, tymi najlepszymi?
No oczywiście szaleństwo. Pan profesor Stanisław Krawczyński, który był szefem jury, sterował tym wszystkim, dozując te emocje, czytając wyniki od miejsc trzecich. Liczyliśmy, zostały 3.
A jakie były te najlepsze oprócz waszego?
No właśnie, tych się najbardziej baliśmy. Był jeden chór z Gdańska, chór kameralny 441 Hz pod dyrekcją Anny Wilczewskiej. To taki młody zespół, ale już zostawiający takie fajne ślady na tym naszym rynku chóralnym. No i najbardziej baliśmy się o chór z Wydziału Dyrygentury Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. To jest żeński zespół wokalny Sigma, 10-osobowy zespół, który spotkał się z nami w tym roku już chyba po raz 4. Tak sobie jeździliśmy za sobą na różne konkursy. Nie wiem, w ilu punktach pokonaliśmy ich, ale tym razem udało się.
Oh!
Słuchaliśmy fragmentu utworu Andrzeja Bierzelewskiego, kantatę Domino. Śpiewał chór kameralny Akademii Muzycznej w Poznaniu pod dyrekcją Marka Gandeckiego. Cezary Strokosz, gitarzysta, pedagog i kompozytor, po raz 18 zaprasza do Trzęsacza. Choć problemy finansowe spędzają organizatorowi sen z powiek. Wszystko wyjaśnia Beata Górecka-Młyńczak.
W długi weekend czerwcowy, czyli już niedługo, w Trzęsaczu rozpocznie się kolejny festiwal i konkurs gitarowy, organizowany od wielu lat przez Cezarego Strokosza. Co w tym roku będzie się działo w Trzęsaczu?
Co będzie, to mogę powiedzieć, a co będzie tak ostatecznie, to się okaże, jeśli się znajdą fundusze. Przychodzi ten moment najgorętszy, kiedy przychodzą w nocy takie sny. One się powtarzają rokrocznie, że zaczyna się festiwal i wszystko się na nim rozpada i sypie. Ale co będzie? Zapraszam, mam nadzieję, w dniach od 4 do 6 czerwca do Trzęsacza na 18 już edycję festiwalu, czyli osiągniemy pełnoletność i będą koncerty. Mogę wymienić króciutko. Pierwszy koncert to wydarzenie Marek Pasieczny w duecie z wielkim wiolonczelistą Andrzejem Bauerem. Drugi koncert Krzysztof Meisinger z kapelą Bydgoszczy, czyli z orkiestrą kameralną. Ogromne wydarzenie. Trzeci koncert orkiestra gitarowa złożona z uczestników, prowadzona przez Dariusza Domańskiego i koncert laureatów. Ale do tego jest soliści Gabriel Galien z Wenezueli, nasz przyjaciel festiwalu od lat, co jakiś czas się pojawiający, przemiły, fantastyczny człowiek Yoshimasa Yoshida z Japonii. I trzy koncerty wieczorne, tym razem odchodzące od gitary klasycznej w atmosferze gościnnego Klipera, to takie miejsce, gdzie właśnie wieczorem odbywają się koncerty nocne. Będzie tam grał Piotr Restecki, będzie grał Romek Puchowski, no i zagra Porfiesta, czyli trio w składzie Jakub Niedoborek, Jakub Polanowski, Agata Teodorczyk, czyli gitara, śpiew i taniec flamenco. Czyli ogólnie sześć koncertów bardzo rozbudowanych, no i konkurs. Będzie się działo i będzie na pewno ciekawie. Serdecznie zapraszam i proszę trzymać kciuki, żeby udało się to jakoś spiąć finansowo. 18. edycja, 4-6 czerwca. Bardzo serdecznie zapraszamy.
Cezary Strokosz to gitarzysta, pedagog, kompozytor, ale także autor niezwykłej sztuki. W Trzęsaczu można zobaczyć jego pracę.
Muzyka przestrzeni wewnątrz kieliszkowych. Dlaczego muzyka? Ponieważ część tych prac zawiera w sobie miniaturowe kompozycje, które są przeze mnie osobiście tworzone i zapisane na bardzo małej przestrzeni, czasami kilkucentymetrowej, i uosobione w szkle, żeby je można dobrze obejrzeć. Zamknięte jest to szkłem powiększającym.
To jest w ogóle niesamowity pomysł. Skąd to panu przyszło do głowy?
Każdy mnie o to pyta i najpierw zaczęło się od przypadku, kiedy jako młody chłopak chciałem moją pierwszą dziewczynę przeprosić za jakieś moje faux pas i nie wiedziałem, co zrobić, chciałem być oryginalny i stworzyłem wtedy pierwszy mały kieliszek zamknięty w środku z jakąś przestrzenią. Nawet nie myślałem, że będę się tym dalej zajmował. Pracuję przy tych pracach ponad 20 lat, później powstała nazwa Przestrzenie wewnątrzkieliszkowe. I pyta się mnie wiele osób o technikę, o motywację. To są jakieś moje emocje, to są jakieś moje wyobrażenia.
Kieliszek to jest jakby rzecz, którą można kupić, ale w środku są no właśnie te kompozycje. To pan wszystko sam robi?
Tak, ja wykorzystuję czasami pewne elementy, które potrafią być bardzo zawoalowane, ale pewne rzeczy robię od początku do końca sam. Tak jak stateczki, które największy to jest łupina kasztana, a najmniejszy to jest połówka skorupki od ziela angielskiego, czyli tak jak wielkości pieprzu, i tam jest także olinowanie, tam jest ożaglowanie. I wszystko, także pewne konstrukcje, które w środku powstają, bo w niektórych z tych prac to są jakby pewnego rodzaju rzeźby. One są złożone z bardzo wielu elementów, w jakiś przeze mnie sposób przetworzone. Taka ciekawostka dla mnie, bo to są dwie prace, które są oparte o kieliszek z jakąś tam różą, ale na górze znajdują się dwa fantazyjne statki. I to są statki, których kadłub stworzony jest z autentycznie pierwszych bucików moich dzieci, mojej córki i mojego syna. Jeden nazywa się Dobromira, drugi nazywa się Bernard. Fantazyjny statek. U Dobromiry jest jeszcze w statku tajemna skrzynia, w której znajduje się pierwszy ząbek, który mojej córce wypadł. To tak dla ojca jest bardzo emocjonalna praca. No i takie różne fantazje, takie różne pomysły. Gdzieś są grafiki, które też są mojego autorstwa, gdzie niegdzie są zawarte listy w małe, które i może kiedyś ktoś to otworzy i dopiero będzie skandal, jak przeczyta, co tam napisałem.
Powiedział pan o tych pierwszych bucikach własnie dzieci, czyli materiały, których pan używa, są przeróżne i w jakiś taki specjalny sposób przetwarzane.
Tak, powiem pani, że niektórzy nie zauważają tych bucików. Oni ich po prostu nie widzą, a one rzeczywiście są jakby podstawą do całości. No te statki to już totalna fantazja jakaś taka. Ten tutaj inny przykład pracy, w której też są różne elementy wykorzystane. Jakiś tam cytat Alberta Einsteina, gdzie znajduje się tekst Desideraty z Baltimore. To wszystko gdzieś tam są różne pomysły, które w mniej lub bardziej udany sposób realizuje, bo cały czas mam w ogóle wątpliwości, czy te prace pokazywać, bo jestem bardzo pokorny wobec tego, co robię jako amator w tej dziedzinie. Niektóre prace mają w pełni jakiś wydźwięk, jakąś ideę, a niektóre nie.
W wykonaniu Krzysztofa Meinzingera oraz kapeli Bydgoszczensis pod dyrekcją Bernarda Chmielarza słuchaliśmy preludium z Porgy and Bess George'a Gershwina. Na koncerty 10 wieczorów w 9 kościołach zaprasza do stolicy Wielkopolski już od 29 maja Radio Merkury. Muzykę średniowiecza i wczesnego renesansu zaprezentują Norbert Rodenkirchen, Sabine Lutzenberger, Corina Marti, Michał Gądko, Katlina Wences, Doran Schleifer i ensemble La Mouvance. Festiwal Brzmienie Dawnego Poznania zainauguruje Maria Jonas i Ala Aureum z opowieściami o kundry zwanej Wiedźmą i o Madonnach z Natrenu. Dyrektorem artystycznym festiwalu jest Cezary Zych. To realizacja twojego bardzo dawnego pomysłu. Mamy świadomość, że żyjemy w jednym z najstarszych miast polskich. Mamy świadomość, że jesteśmy kolebką tego państwa i jakoś muzycznie do tej pory tej świadomości nie przekuliśmy w żadną ideę.
Oczywiście ona się jakoś tam przekuwała na różne sposoby, bo choćby działalność chórów poznańskich gdzieś odwoływała się zawsze do muzyki na przykład renesansowej czy muzyki średniowiecznej.
Agnieszka Budzińska.
Oczywiście, no to jest nasz głos dzisiaj w Bazyle i jej płyta, która poświęcona przecież była też muzyce, która powstawała, ale punktem wyjścia nie była wcale muzyka. Moim punktem wyjścia była historia miasta, które jest zdecydowanie miastem średniowiecznym. Ten cały układ, który dzisiaj mamy, Poznania, on przecież, jego centrum to jest średniowiecze. I drugą rzeczą było to, że nie możemy z taką dumą jak Paryż, Wrocław czy Kraków opowiadać o zabytkach architektury Poznania. Architektura gotycka jest trochę mniej interesująca, ale ma za sobą bardzo wiele ciekawych historii i legend, a poza tym przez to, że poznańskie kościoły gotyckie są stosunkowo niewielkie, ma bardzo ciekawą akustykę. Wielkie katedry, które robią na nas olbrzymie wrażenie, często mają strasznie długi pogłos, który powoduje, że tak naprawdę muzyki nie da się tam dzisiaj wykonywać. W związku z tym cały czas myślałem o tym, że warto jest namówić muzyków, publiczność do tego, żeby popatrzeć na Poznań od strony jego dźwięku. Więc to jest po prostu próba pokazania pewnego innego wymiaru patrzenia na miasto, a przy okazji posługujemy się wspaniałą muzyką, a więc sama ta muzyka jest pewną wartością i mam nadzieję, że to, co jest naszym być może jednostkowym tegorocznym projektem, rozwinie się w przyszłości w coś większego, bo tak się stało, że ten pomysł przerodził się w największą prezentację muzyki średniowiecznej, którą w tym roku mamy w Polsce, z tego co wiemy. Czyli nie ma innego miejsca w Polsce, w którym tej klasy muzycy w takim wymiarze prezentowaliby muzykę średniowieczną, częściowo wczesnorenesansową. To koncerty 10 wieczorów. A więc w ciągu 10 wieczorów w okresie od końca maja do drugiej połowy września będziemy Państwa zapraszać w różne miejsca w Poznaniu. To będzie 9 kościołów. W jednym z nich pojawimy się dwukrotnie, w kościele Świętego Wojciecha. A naszymi przewodnikami będą naprawdę świetni muzycy, którzy będą przyjeżdżać zawsze na 2 dni. To będzie 10 wieczorów, ale skumulowanych w 5 małych projektów. Z drugiej strony będziemy mogli zobaczyć, w jaki sposób ci sami muzycy prezentują różny repertuar. To wydaje mi się też jest pewną cechą charakterystyczną tych różnych moich projektów, że staramy się budować pewną silniejszą więź między muzykami i ich publicznością. To nie ogranicza się do jednego koncertu, po którym muzyk znika.
Z Poznania żegnają się Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz. Pozostawiamy Państwa w towarzystwie zespołu Ala Aurea i Marii Jonas. Oto Gaude Virgo Mater Christi.